Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Zapraszam na K3, na kolejny odcinek. To będzie rozmowa o przemocy szkolnej. Polska szkoła jest bardzo przemocowa. To jest jedna z najbardziej przemocowych szkół w Europie. Są na ten temat liczne badania. Wielu nauczycieli tego nie widzi. Mówi, w mojej klasie to się nie zdarza. Też są takie badania. 30% nauczycieli tak mówi. Tylko 10% przypadków przemocy, tak się szacuje, jest zgłaszanych. Sorry, taki mamy klimat, powiedziała kiedyś pewna pani minister. No i właśnie tak jest. Taki klimat. Przemocowy. Wśród licznych badań, które znalazłem na temat przemocy szkolnej w polskiej szkole, jest takie najbardziej poruszające. 30% młodych ludzi mówi, w mojej klasie nie ma ani jednej osoby, na której mógłbym polegać. Czyli przemoc i samotność. Porozmawiamy o tym, co robić. Zapraszam najserdeczniej. Dariusz Bugalski. Ja już włączę, to na razie zrobimy jakąś taką,
dobra,
taką przegrywkę i rozgrzewkę. No dobra, no to co, to możemy zaczynać?
Tak, zaczynajmy. Radosław Kaczan, ja jestem psychologiem, współtwórcą rozwiązania Reschool i też adiunktem na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie.
Drogi Radku, ty już jesteś profesorem, czy nie? Jak się znaliśmy kiedyś z trójki, to byłeś doktorem.
Jestem doktorem cały czas i tak to moja kariera naukowa chyba się nie rozwinie w kierunku innych tytułów czy zasług. Zostanę przy doktorze.
Aha. No ale zasługi masz spore, zwłaszcza ta, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, o tym programie. Jesteś szefem projektu Reschool, tak?
Reschool.
Powiedz, jak się pisze.
R-S-Q-L.
Reschool to jest taki program, co mam się męczyć, lepiej powiesz ode mnie.
Rozwiązanie, które dotyczy przemocy rówieśniczej, która bywa też określana takim angielskim słowem bullying. Program jest pomysłem wywodzącym się z obserwacji, badań i doświadczeń nas jako zespołu na SWPS-ie. Gosia Wójcik, Piotr Grycielski, Krzysiek Żeńca i ileś jeszcze innych osób. Co zrobić, żeby zmniejszyć skalę tego zjawiska w szkołach? Gdzie widzimy największy problem? Według nas to jest kwestia rozpoznania tych zdarzeń związanych z przemocą rówieśniczą i zgłaszania. Uczniowie to widzą, wiedzą, ale brakuje im możliwości zgłoszenia, bo to jest obarczone sporym ryzykiem.
Jest się 60 wtedy.
Dokładnie, dokładnie.
Czyli to kablem.
Jest się kablem, donosicielem, kapusiem. To są takie określenia, które słyszymy, jak rozmawiamy z uczniami. To jest język
kryminalny.
Kryminalny. To jest język.
To jest 60 paragraf.
Tak, tak. To wszyscy wiedzą. Donosicielstwo, kapusiostwo, 60. I uczniowie też tak mówią. I to jest część problemu.
Na samym początku jest ten problem.
Tak, tak. On jest w języku i on jest w umyśle też tych młodych ludzi. Więc myśmy zadali sobie pytanie, co zrobić, żeby zwiększyć szansę, że ktoś zareaguje. No i stąd rozwiązanie anonimowe, osobiste, w takim sensie, że jest w moim telefonie. Po stronie ucznia jest aplikacja, po stronie szkoły i nauczyciela, który to odbierze, przeczyta, no i ma podjąć działania. To rozwiązanie desktopowe, komputerowe, nie chcieliśmy aplikacji nauczycielskiej, bo nie chcieliśmy pikania i powiadomień kolejnego messengera, a bardziej chcieliśmy, żeby to było miejsce, gdzie też można uporządkować to. Na większym nieco ekranie przypisać osobom sprawę do rozwiązania. Zobaczyć, co jest ważne, co już zostało załatwione, co jeszcze czeka.
Trzeba zareagować.
Trzeba zareagować. I to
no
jest,
i właśnie.
I to jest clue. Uczniowie chcieli tej anonimowości, ale też chcieli, żeby wiedzieli, do kogo to zgłoszenie trafia. Dlatego to są nauczyciele z ich szkoły. Nie wszyscy. Ci, którzy są osobami wybranymi przez dyrekcję albo przez samych uczniów. Ludzie, którzy wzbudzają w uczniach zaufanie, to trafia do ludzi, którzy są częścią tej sprawy. Ponieważ sprawy przemocy rówieśniczej, bullyingu, to są sprawy szkolne, klasowe, w tej społeczności.
Ta społeczność musi sobie dać radę.
Dokładnie. Szkoła, nauczyciele i rówieśnicy to jest to środowisko, w którym ten problem jest, w którym on się zaczyna i powinien się skończyć.
to nie tylko jest ta aplikacja zgłaszająca.
Częścią tego są scenariusze lekcji, które dotyczą przemocy i tego, jak my ją postrzegamy, bo to może być inne spojrzenie niż w innych programach. Kładziemy tu nacisk na relacje i na grupę. Pokazujemy i dorosłym, i uczniom, że to jest problem grupowy i relacyjny. To nie jest problem Kasi czy Józka, którzy tego doświadczają.
Tylko tej społeczności.
Tej całej społeczności.
Tego klimatu.
Najczęściej nie dochodzimy, nie robimy śledztw, kto zaczął, bo to zupełnie nie jest o tym i to jest też nieużyteczne myślenie. Nakłaniamy nauczycieli, uczniów do pomyślenia, jak ten problem rozwiązać. To może być też problem tego, jak przemoc rówieśnicza jest traktowana. Co się o niej mówi, czy w ogóle się o niej mówi.
No właśnie, to ja będę tak strzelał z biodra, jak to profesor Kulesza mówi, gość poprzedniego odcinka K3. Bardzo ciekawe dane o klimacie szkoły. My się spotykamy teraz, jak jest bardzo zimno i wtedy też było bardzo zimno i pewna pani minister na konferencji prasowej chodziło chyba o opóźnienia pociągów.
Tak, tak, pamiętam.
Powiedziała, sorry, taki mamy klimat. To może o tym klimacie szkoły byśmy porozmawiali. 30% wychowawców uważa, że w mojej klasie tego nie ma.
To, co nauczyciele rozpoznają i dostrzegają, to w większości są sytuacje albo przemocy takiej bezpośredniej, fizycznej, słownej lub sytuacji bardzo już widocznych w relacjach między uczniami, to jeszcze jest gdzieś ta strefa szara, czarna, bo jej w ogóle nie widać, przemocy relacyjnej, której się...
I to jest właśnie ten bullying.
Bullying jest takim określeniem parasolowym, pod którym są wszystkie formy przemocy rówieśniczej, zarówno te bezpośrednie, jak i też pośrednie, czyli z wykorzystaniem urządzeń, mediów społecznościowych, etc. Jeżeli mówimy o definicji bullyingu, to ona ma 4 elementy. Ja je wymienię. Dotyczy to takich sytuacji, które są intencjonalne. Uczniowie mówią, że to się zadziało przez przypadek. To były takie żarty. No, jeżeli była w tym intencja, żeby ktoś się popłakał, to nie były wcale żarty.
Marne dość.
Tak. Druga rzecz to jest przewaga siły, nierównowaga siły. Jedna ofiara i wielu sprawców, ale to jest też przewaga interpersonalna, psychiczna, można powiedzieć. Ktoś jest bardziej sprawny, ktoś ma więcej umiejętności, ale przede wszystkim sprawcy nie są sami. Najczęściej mają za sobą kilka innych osób. To jest powtarzalne. To nie jest pojedynczy epizod, choć możemy widzieć epizody i powinniśmy je dostrzegać, bo one się składają na całość. I nauczyciel często też ma z tym problem, bo on mówi, no u mnie na lekcji w ogóle, no raz się zdarzyło. Prawda, tylko porozmawiajcie i wtedy wszyscy mówią, no tak, tu, a na WF-ie częściej, na lekcji muzealnej to w ogóle. I wtedy dopiero widać, że to jest powtarzalne i że to trwa.
No i czwarty element?
Świadkowie. To nie są soluwy, jeden na jeden. Nie. To może być oczywiście brutalne, ale jeżeli sparring partnerzy, że tak się wyrażę, są porównywalnie w umiejętnościach, to jest niebezpieczne, ale nie jest przemocą rówieśniczą. To znaczy z przemocą mamy do czynienia wtedy, kiedy podchodzi się do kogoś na przerwie, otacza go 5 czy 7 osób, jego się popycha, aż się nie przewróci i na przykład nie będzie musiał się czołgać. I wtedy ktoś nagrywa, ktoś się śmieje, ktoś kopnie jego teczkę. Jak pojawia się dorosły, wszyscy się rozbiegają. Świadkowie zdarzenia byli, ale później już ich nie ma. Powiedziałem 4 rzeczy, powiem, że jest jeszcze 5. Często o przemocy rówieśniczej mówi się, że ona jest aspektem klimatu całej szkoły. Czyli są takie szkoły i takie systemy szkolne, które mają w sobie w tym ukrytym programie dużo więcej takich zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Na przykład jest dużo większa tolerancja, żeby tak uczniowie się zachowywali. I są takie, które mówią, u nas to jest niedopuszczalne. Po pierwszym spostrzeżeniu uruchomimy całą procedurę, która w konsekwencji może doprowadzić do...
Czyli to są zasady i procedury, tak?
Tak. Miewamy dość luźny stosunek do procedur i do reguł postępowania, ale to jest to, co działa.
Po co to działa? Bo po coś jest, prawda? Ci ludzie, którzy ten bullying stosują, mają jakieś zyski i korzyści. Co oni mają z tego?
Nasz kolega, współautor tego rozwiązania, dr Piotr Grycielski, mówi, że to jest teoria ekonomiczna w takim sensie, że robię coś, bo mi się to opłaca.
No właśnie, no coś z tego muszą mieć.
Tak, mam z tego przeróżne rzeczy. Od takich motywów, które psychologia społeczna i psychologia relacji międzyludzkich opisuje, czyli zyskuje władzę, przewagę, poczucie, że to ja jestem kimś, kogo się słucha. Że to ja mogę powiedzieć, dzisiaj będziemy przyklejać tym chłopakom kartki na plecach. Pójdziemy i będziemy się śmiać z tego chłopaka z drugiej klasy. Więc zyskuję posłuch, poważanie. Niekoniecznie muszę być lubiany. Ważne, żebym był rozpoznawalny i żeby moja pozycja była taka, jaką chcę.
Respekt, a nie szacunek.
Tak. Zyskuję też na przykład ochronę siebie, bo to szczególnie tacy uczniowie, którzy się przyłączają do sytuacji przemocowych, bullyingowych, oni wtedy starają się zapobiec temu, żeby sami nie stali się ofiarami bullyingu. Zyskuję też rozumienie sytuacji społecznych, które są trudne i skomplikowane dla uczniów, w ogóle dla ludzi, a jak się ma 13 lat, no to to wymaga pewnego wglądu w to, żeby zrozumieć, czemu ludzie się w jakiś sposób określony zachowują, czemu są tacy, a inni są jeszcze inni. A tutaj to jest ten, kto rządzi, to jest ta, która rządzi, tak. Wokół niej, wokół niego są najbliżsi pomocnicy, później są troszeczkę szersze kręgi. Ja wiem, gdzie ja jestem, wiem, gdzie są inni i to stabilizuje sytuację tej grupy w taki sposób, który jest oczywiście bardzo negatywny i niekorzystny dla ofiar i dla większości, ale...
Ale jakoś jest.
Ale jakoś jest.
Wiadomo jak.
Wiadomo jak, na tu i teraz. I jeśli dołożymy kontekst rozwojowy i pomyślimy sobie o nastolatkach jako ludziach, którzy szukają odpowiedzi na pytania tożsamościowe. Kim ja jestem? Jakie jest moje miejsce w moim domu rodzinnym? Ale też w klasie, w której spędzam 5, 7, czasami więcej godzin dziennie. No to muszę sobie jakoś odpowiedzieć na to pytanie. I te zachowania związane z bullyingiem często są też odpowiedzią właśnie na takie pytania.
No dobrze, a co mają z tego świadkowie?
Jest grupa świadków, którzy są bardziej w to zaangażowani. I oni dołączają się do pewnych epizodów. I są tacy, którzy stoją trochę z boku. Oni z tego mają niewiele, ale też nie mają siły, motywu, czasami nie mają umiejętności, czasami mają obawę przed tym, żeby tą sytuację zgłosić. Więc jeżeli tego nie robią, no to przynajmniej poruszają się w sytuacji, która jest dla nich znajoma.
To znowu strzał z biodra będzie. Zgłasza tylko 10% w szkole, w polskiej szkole nastolatków. 10%.
Bo to idzie takim obniżającym się trendem. Im młodsi uczniowie, tym mówią więcej. Ale im są starsi, tym więcej jest takiej obawy, ale też więcej doświadczeń, na przykład tego, że zostali zignorowani,
no właśnie,
że ktoś
tak.
nie zareagował na to, co powiedzieli, oraz więcej doświadczeń, że sprawa nie została rozwiązana i tylko pogorszyła się ich sytuacja albo pogorszyła się sytuacja ofiary.
No i właśnie wytwarza się ta antykultura przemocowa.
Dokładnie,
dzikie
dokładnie.
Dzikie pola, dziki zachód i 60, tak?
Tak, i też to, że uczniowie dość szybko w takich szkołach, w których jest dużo przemocy rówieśniczej, a nauczyciele, czy w ogóle cały system nie reaguje skutecznie, nie dostrzega i nie reaguje, dość szybko uczą się tego, aha, to jeżeli ja coś takiego zrobię, to może mi się pogorszyć, a nie polepszy się temu, któremu chciałem pomóc. Część uczniów pytanych przez nas w różnych badaniach, podczas różnych wywiadów, mówi wprost. Byłem u pani wychowawczyni, poszedłem do pana psychologa. Było jeszcze gorzej.
Tak, tak, tak. Ja też to znam z własnej historii rodzicielskiej. Może to pytanie jest kompletnie... No, dobrze zadam je. Co ma z tego ofiara? Czy coś ma? Może ma. Może to jest tak, że no, nastolatkom bardzo zależy na tym, żeby być w grupie. Wolą być w grupie, niż być izolowani. Więc być może, jak tak się te karty na stole ułożą w takiej przemocowej instytucji, to może wolą być już taką ofiarą, niż nie być w tej grupie. Czy to jest absurdalne rozumowanie?
Ono nie jest absurdalne, bo w niektórych przypadkach uczniów w ich historii bullyingowej, oni tak mogą myśleć. Po pierwsze przeczekam, może mi odpuszczą. Po drugie, na przykład w takiej przemocy relacyjnej, gdzie jest duży komponent werbalny, wyśmiewanie, że sama ofiara na początku nie wie, o co chodzi, być może to są żarty, to ja się też zaśmieję. I jest tak, jak mówisz, no chcę być z nimi. Różne rzeczy mogę zaakceptować, znosić.
Byleby tam być.
Byleby tam być. Natomiast częścią bullyingu relacyjnego jest wykluczenie. I oni już później nie mają na pewno tych zysków, bo już nikt nie chce z nimi rozmawiać. Doświadczają wykluczenia, a interakcje, jakie trudno to nazwać interakcjami, bo interakcja zakłada dwie strony i wymiany, to doświadczają głównie powtarzających się ataków.
Jasne. Czyli wykluczanie, ignorowanie to jest jedna z najważniejszych cech tej przemocy
relacyjnej. Tak. I ona jest też wskazywana przez uczniów jako najbardziej dotkliwa. Mówią o wyśmiewaniu, o wykluczaniu, o wyrzucaniu z grup społecznościowych na mediach społecznościowych, o takich akcjach, w których ktoś ich obgaduje za ich plecami, rozpuszcza plotki, mówi jakieś wymyślone rzeczy na temat ich rodzeństwa, rodziców, puszcza przerobione zdjęcia, też się pojawiają konteksty seksualne dotyczące płci, to jest najdotkliwsze. Oczywiście pobicie takie...
A właśnie, przepraszam, że się wejdę w słowo, gdzie znalazłem taką informację o tym, że uczniowie pytani o to, co jest najbardziej dotkliwe, wymieniają to, o czym powiedziałeś teraz, przed chwilą, na równi z ciężkim pobiciem.
Tak. Zdarzenia z bezpośrednim atakiem fizycznym są szybko dostrzegane.
Ale nie to relacyjne.
Tutaj jest większa szansa, że dorośli zareagują w różny sposób. Nie zawsze to rozwiązuje sprawę, ale taki epizod jest stopowany. Zjawia się nadzór pedagogiczny, kurator, pojawiają się rodzice w szkole. To nie jest ładnie po polsku, ale politycy tak mówią. Problem zostaje zaadresowany.
Tak mówią.
Problem został rozpoznany i nazwany. On jest wtedy dość łatwo nazywalny. A jeżeli to jest relacyjne, no to uczniowie wprost mówią, no co ja mam powiedzieć temu psychologowi? No
właśnie, tak. To jest jakaś przerażająca samotność tych ludzi.
Tak, samotność, prawda? Poczucie niezrozumienia, a później pojawiające się te mechanizmy obronne, no to co znamy z psychologii społecznej, tego jak nasz umysł społeczny funkcjonuje, pojawiają się negatywne atrybucje. O sobie,
sam o sobie myślę, tak.
Ale też o innych. I wtedy to jest taka sytuacja, w której takie powiedzenie nie zwracaj na to uwagi, ono nigdy nie działa. Ale też takie proste powiedzenie, no to zobacz, tu są tacy ludzie, którzy z chęcią będą się z tobą zadawać, bawić, kolegować. Ktoś, kto już ma te okulary ciemne nałożone na swoje oczy, nie dostrzeże tego, bo te atrybucje są wrogie. Czyli początkowa neutralność albo wprost zachęta ze strony innych uczniów nie działa.
Jest taka piosenka smutna, Kartyka, Małgocha. Niektórzy chyba rodzą się przegrani, dlatego nigdzie miejsca nie ma dla nich. Taka przerażająco smutna piosenka. Opowieść o tym, o czym teraz mówimy.
Tak, ale jak rodzą się, czy są, to jest jakiś zespół cech. A
dobrze, no tak, ta dziewczyna tak o sobie myśli.
Tak, ale z takiego myślenia trzeba ucznia wyciągać. To nie jest jego zespół cech. I czasami to jest pierwsza skuteczna interwencja, która mówi, twój umysł działa normalnie, ponieważ to jest reakcja na to, co się dzieje wokół ciebie.
Mm-hmm. No można, tak, ale trzeba to zobaczyć.
Sprawa, tak? I część uczniów, to jest smutne, ale pojawia się taka konstatacja, nic z tym nie zrobicie, nie zaakceptują mnie. Natomiast to, co możemy zrobić, te epizody powinny ustać, powinno ich nie być.
Najpierw trzeba przerwać to koło.
I uczniowie czasami mówią i już nic więcej nie chcę. Natomiast chcę, żebyś mi powiedział, czy żebyś mi powiedziała, co się ze mną dzieje. Bo chcę siebie zrozumieć, swoje reakcje na te sytuacje bullyingowe.
Może jeszcze strzał z biodra. Powołam się na dane. W polskich szkołach 31% nastolatków uważa, nie mam nikogo w klasie, nikogo, na kim mogłabym polegać. Straszne.
No to jest sygnał szerszego problemu. Problemu osamotnienia, bo oczywiście ta samotność, czy to poczucie osamotnienia nie musi się wiązać z bullyingiem. Chociaż często bullying jest istotnym elementem. Wykluczenie, brak relacji. Ofiary bullyingu to są tacy uczniowie, którzy nie mają przyjaciół. To są uczniowie, którzy nie mają bliskich, nawet jednej bliskiej osoby, a zatem w sytuacji bullyingowej nikt nie staje w ich obronie. Jest hipoteza, dość dobrze ugruntowana w wynikach badań, która mówi o ochronnym działaniu przyjaźni jednej bliskiej osoby, chociaż jednej. Takiej, która siedzi ze mną w ławce, chce ze mną rozmawiać, odzywa się, reaguje na moje powitanie. To czasami wystarczy. Jeśli ktoś jeszcze do tego mówi w klasie, zostawcie go w spokoju, to było głupie, odwalcie się od niego.
To może wystarczyć.
To może wystarczyć.
A czy to jest prawda? Znowu strzał z biodra. 70-80% przypadków bullyingu niknie wtedy, kiedy świadkowie zareagują.
Wracamy do tej hipotezy ekonomicznej, ponieważ to przestaje być opłacalne. To znaczy, jeżeli świadkowie wycofują uwagę, bo to, czym karmi się sprawca czy sprawcy, ta grupa, która jest najbardziej w to zaangażowana, to jest uwaga innych osób. Czyli jeżeli oni widzą, to ja to robię, bo to wtedy buduje moją pozycję. Jeżeli oni przestają chcieć to oglądać, i mówią, nie rób tego, albo nie śmieszy mnie to, nie podajemy dalej twoich dowcipów, blokujemy cię w mediach społecznościowych, to przestaje być wypłacane w tej walucie uwagi. Tak, sprawcy wygaszają swoje zachowania, no to tak jak w warunkowaniu, prawda? Jeżeli nie ma wzmocnienia, zachowanie po jakimś czasie wygasa.
To może o sprawcach jeszcze chwilę. Bajka Mickiewicza o zającu i żabie. O zającu, który chciał popełnić samobójstwo biedne, bo go wszyscy prześladują, nawet wrona. No i chciał się utopić, rozpaczał nad swoim losem, ale wtedy spod nóg, łap, wyskoczyła mu żaba. No i ten zając nagle nabrał nadziei. Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka i swego zająca, którego się boi. Mówisz o tych korzyściach prześladowców. Mhm. Może to jest tak, że oni szukają swojej żaby, bo sami są zającami, których poniewierają inni. To... bardziej potężni. I wtedy może jest opowieść o tej o szkole, w której oni są. Może nie tylko w szkole.
Ale... też o relacjach z dorosłymi, o tym, co się dzieje w domu. I to jest oczywiście prawda i to jest oczywiście część też wiedzy na temat uwarunkowań przemocy rówieśniczej. Natomiast dla naszej pracy z grupą, z klasą, ważne jest, żeby patrzeć na to, co się dzieje tu i teraz w relacjach między uczniami. Oczywiście każdy z tych chłopaków, każda z tych dziewczyn wnosi różne kawałki swoje do tej klasy, ale i klasa, i szkoła jako całość powinna robić jak najwięcej, żeby tego doświadczenia, jeżeli ono jest zagrażające, przeszkadzające, lękowe, trudne, było w tych interakcjach szkolnych jak najmniej, lub żeby ono było rozpoznane i żeby uczeń dostawał pomoc.
Tylko być może tak też jest w szkole, może ta szkoła tak jest zbudowana, że ci oprawcy właśnie szukają potwierdzenia swojego statusu i mocy i tak dalej, i tak dalej.
I wprost szukają tego jako antidotum na to, żeby nie stać się ofiarą. Trzeba wiedzieć, jak zadziałać na początku i później dadzą ci spokój. To może być agresywne w takim sensie, jak myślimy sobie o agresji jako rodzaju takiej energii, która pozwala mi obronić siebie, pokazanie, że ja sobie nie pozwolę. Uczniowie w parach czy w grupkach wyraźnie zaznaczają, że oni się będą bronić i że nie ma co ich ruszać. I wtedy sprawcy, którzy szukają kogoś, kto mógłby stać się ofiarą, przenoszą swoje zainteresowanie na inne osoby.
Ale zobacz, ty opowiadasz teraz o wyścigu zbrojeń, prawda? Trafiamy do takiego miejsca, gdzie trzeba się okopać, znaleźć sojuszników. Moc jest tutaj walutą.
Ja bym chciał, żebym nie tyle się mylił, bo mam wrażenie, że dość dobrze rozpoznaję te mechanizmy, ale żebym był nadmiernie pesymistyczny, żeby to była mniejszość, żeby tak nie wyglądały te relacje. I pewnie one są dużo bardziej złożone i różnice są w zależności od szkoły, klasy. Podaję jakby taki wyciąg, ekstrakt z tego, co wiem.
A propos tego ekstraktu i badań, i strzałów z biodra. Polska szkoła jest bardzo przemocowa, tak wynika z badań na tle różnych krajów OECD. Mm-hmm. I to jest jedna z najbardziej przemocowych szkół. Są różne parametry, tutaj nie chcę o tym opowiadać, to lepiej znasz te dane, ale wynika z tego, że tak w ogóle to jest fatalnie.
Tak, tak. I na tą przemocowość, czy na te nieprawidłowe, czy negatywne relacje składają się relacje pomiędzy uczniami, uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, ale też idziemy wyżej. Nauczyciel-nauczyciel i nauczyciel-dyrektor, a dyrektorzy też są uwikłani w sieci zależności od organów prowadzących, swoich samorządów, kuratorów, ministrów.
Żyjemy w przemocowym kraju.
Tak.
Sorry, taki mamy klimat.
Jeżeli wyobrazimy sobie te relacje jako kształtujące ten klimat i ten klimat jako przejaw tego, co się dzieje na różnych poziomach tego systemu, no to im więcej tam jest takich zachowań, których ktoś na kogoś krzyczy, coś wymusza.
Wystarczy włączyć telewizor i zobaczyć, co się dzieje w Sejmie.
Ale też wystarczy pochodzić po korytarzach różnych urzędów, różnych szkół. Zawężam to tylko do problemu edukacji, bo ten sektor jakoś tam znam. Z przemocą jest tak, że wyraźnie tu widać, że mamy bardzo kiepsko z tolerancją trudnych sytuacji. Kisimy, chowamy do szuflad różne rzeczy, kiedy tego absolutnie nie powinniśmy robić.
Tak jak już powiedziałem, 30% wychowawców mówi, że to nie jest problem w mojej klasie. Tak?
I jak to wygląda na poziomie klimatu takiej szkoły? Wiemy od nauczycieli, no to jest ten język, który słyszę, jak rozmawiam, prowadzę wywiady, że ktoś mówi, ale to nie od nas zależy. Nie chcę się tym zajmować. Mam mnóstwo innych rzeczy, a jeżeli zacznę się tym zajmować, to na przykład mam takie doświadczenie, że zgłoszenie się do dyrektora z takim problemem spotkało się z tym, że ktoś mi powiedział, no to pani sobie nie może z tym poradzić, inni sobie z tym radzą.
No właśnie tak.
jedna rzecz, czyli dostrzeganie i nie krycie tego. Ale też oczywiście ci dyrektorzy, ci zarządzający, oni też do kogoś raportują te rzeczy. Jeżeli ten, do kogo się raportuje, nie chce widzieć problemu, chce widzieć laurki, no to dostaje te laurki.
Tak.
I wtedy nie ma problemu, ale też nie mamy szans, żeby go rozwiązać. Druga sprawa to jest tak, że żaden nauczyciel, żaden najlepszy psycholog i najświetniejszy pedagog nie poradzi sobie z tym sam. Nawet na poziomie jednej klasy to jest problem kilku nauczycieli, co najmniej. Często też psychologa czy pedagoga.
No i jeszcze powiedziałbym rodziców.
I rodziców. I to jest kolejna rzecz. No kurczę, ta szkoła powinna pracować lepiej. Ci nauczyciele to powinni robić to. I teraz jeżeli ja jestem rodzicem, muszę sobie zadać pytanie, czy w takim moim gadaniu, które słyszy moja córka, mój syn, nie ma czegoś, co dezawuuje tą szkołę i tego nauczyciela? Bo jeżeli tak jest, to ja się nie powinienem dziwić temu, że mój syn czy moja córka nie szanują tego, co mówi wychowawca i nauczyciel w szkole.
Tak.
Oczywiście to nie jest też tak, że dorośli, rodzice nie mają uzasadnionych obaw czy uzasadnionych problemów i zgłoszeń. Mają, tylko ten system daje przynajmniej szansę na ustabilizowanie pewnej informacji na temat przemocy w szkole. Czyli nauczyciel ma wiedzę na ten temat. Zapiski, notatki, to jest udokumentowane. Procedura jest eskalowalna, to znaczy od pierwszej rozmowy przez kolejne rzeczy, to w pewnym momencie, w jakimś kroku dochodzimy do rozmowy z rodzicem. Z rodzicem mówią, nie, nie, nie. No to jest oczywista reakcja. No ja nie chcę złych rzeczy o swoim synu czy o swojej córce się dowiedzieć. I to nie jest przykład złego rodzica. No ale jeżeli taki rodzic, który jest w tym zadziwiony, a bywają rodzice szczerze zadziwieni, jak na przykład widzą screenshoty z grup klasowych, gdzie ich dzieci są prowodorami czy podłączają się pod zorganizowany hejt. Usłyszałem taką relację, że jeden z rodziców powiedział, to jest straszne, proszę mi dać 3 dni, bo ja muszę to w sobie przetrawić. Jestem zszokowany tym, co się dowiaduje.
Przetrawił?
I wraca do pedagoga, żeby rozmawiać o tym, co można z tym zrobić. Ale żeby tak mogło to działać, to też nauczyciele muszą pokazać rodzicowi, że to nie jest pierwsza rozmowa na ten temat. 3 razy rozmawialiśmy z tym chłopakiem, z tymi 2 dziewczynami, rozmawiała wychowawczyni i rozmawiała pani pedagog. Pani dyrektor nie rozmawiała, ale jest poinformowana o sprawie. Chcielibyśmy wspólnie o tym porozmawiać. I jesteśmy w takim momencie, kiedy musimy się zastanowić, jak poza działaniami edukacyjnymi w polskiej szkole wzmocnić pracę wychowawczą i pedagogiczną, nie psychologiczną, bo dosypywanie specjalistów nie jest rozwiązaniem.
Wróćmy do tych prześladowców, do tych świadków, którzy są bierni najczęściej, bo też się pewnie boją, że przyjdzie na nich kolej, to wolą się schować, prawda?
Mhm.
Albo się podłączyć tam lekko. No i te ofiary przerażająco samotne w tym wszystkim. Mamy piramidę, prawda? To jest budowanie hierarchicznej instytucji. Jest jeden król na górze, ma swoich feudałów, czyli pachołków jakby i tak dalej, i tak dalej. Piramida.
Tak.
Jakby tę piramidę spłaszczyć.
No właśnie, jakby wprost odtworzyłeś jeden z naszych rysunków, który pokazujemy na szkoleniach dorosłym i dzieciom, kiedy mówimy, no zobaczcie, tak to może wyglądać, jak to jest u was. Część kręci głowami, a część mówi tak, znamy takie sytuacje. No i jednym z rozwiązań jest spłaszczenie tego. To znaczy taka praca wychowawcza, w której relacje między uczniami są poziome, liderem jest dorosły. Liderem jest wychowawca, nauczyciel.
Dyrektor.
Nie działa, w ogóle nie działa profilaktyka antyprzemocowa, jeżeli naznaczamy i każemy, mówimy, ty jesteś sprawcą. Bo jak mówiliśmy wcześniej o motywach społecznych i różnych zyskach, no to wiemy, że ludzie tak działają, że bronią się przed tym, żeby im coś, co mają, zabrać. Dużo skuteczniejsze jest wprowadzenie takiego programu, który mówi, zajmuj tą swoją dobrą pozycję, tylko w inny sposób. Przez działania prospołeczne. Możesz być lubiany, możesz być ważny, niekoniecznie stosując zachowania przemocowe. No ale do tego jest potrzebny dobry obiekt, który pokazuje, jak taką rolę wypełniać.
Czyli obiekt to znaczy człowiek.
Człowiek,
tak, to jest w naszym
slangu. Tak. Taki obiekt. Role model, który to pokaże. Tu dorośli są tylko po części do tego użyteczni. Często dużo bardziej skuteczny jest taki lider nastolatkowy. Ktoś, kto pozachęca, ponakłania. W sytuacji, w której już mamy rozpoznany bullying, i chcemy wejść z takim programem partycypacyjnym, no to myślimy sobie o tym, jak samego sprawcę czy sprawców zaangażować do pozytywnych działań na rzecz ofiary.
Ojej, to się da?
Da się, tylko trzeba to odpowiednio przygotować. Na różne rzeczy się umówić. Przede wszystkim przygotować grunt, że jest taki problem, że ta dziewczyna tego doświadcza, ten chłopak tego doświadcza i teraz chcemy, żebyście wszyscy wspólnie robili przez tydzień to. Nie ty, Krzysiu, który jesteś prowodyrem, nie ty, Zosiu, która się bardzo pod to podłączysz, tylko jest was 7-10 osób, będziecie tworzyć takie grupy, które mają na przykład za każdym razem, jak ta osoba przychodzi do klasy, to się z nią witać, odpowiadać na jej cześć. Aha. Jeżeli do sytuacji fizycznego bullyingu dochodzi, na przykład na przerwach, to uczniowie są proszeni o to, żeby ta osoba nigdy nie stała sama.
Żeby ci zawsze... oprawcy mają jej towarzyszyć.
Świadkowie, inni, sprawca może o tym wiedzieć, że tak się dzieje. On nie musi tego zrobić, ale on już wie, że teraz jak podejdzie do tej dziewczyny, to wokół niej będą dwie koleżanki.
Aha, bo ty mówisz o angażowaniu świadków, tak?
Świadków, ale granica jest płynna. To nie jest jeden sprawca. Tymi sprawcami są też ci bardziej zaangażowani świadkowie, którzy do tej pory nie tylko stali się przyglądali, ale też się podśmiewywali albo komentowali.
Sprawiedliwość naprawcza to by była. Ci, którzy przewinili, powinni zadośćuczynić. Tak to jest w niektórych systemach prawa.
Tak, jest coś takiego, tylko tam jest już bardziej ten element świadomego naprawienia szkody. Tak, i to jest właśnie to. Nie chodzi o to, żeby ukarać i wyrzucić z klasy sprawcę albo przenieść ofiarę. Chodzi o to, żeby przemoc ustała, a na tyle, ile można, bardzo ostrożnie, bo część ofiar nie chce, żeby sprawca cokolwiek do nich mówił czy robił. Chcą, żeby to się skończyło i tyle. To przynajmniej po części daje szansę na przywrócenie wiary w to, że ludzie nie są źli, albo że krzywdy do pewnego stopnia da się naprawić.
Ale to znaczy, tutaj musi być zmiana myślenia w kategoriach ograniczenia, istotności kary.
Tego, że ona jest ważne. Ukarać sprawców w większości sytuacji bullyingowych nie jest skuteczna, jeżeli ma być rodzajem naznaczenia czy dokonania pewnego aktu kary wobec sprawcy. To nie rozwiązuje problemu, nie przywraca ofierze poczucia zaufania, bo często jest tak, że ten sprawca owszem wycofał swoje zachowania, przestał działać, natomiast na jego miejsce pojawia się ktoś inny.
To jest zmiana optyki. Myślenie w kategoriach kary, jak rozumiem, to jest znowu ogniskowanie uwagi na tym sprawcy.
Na sprawcy, tak.
A tutaj chodzi o to, żeby wzmocnić ofiarę.
Żeby wzmocnić ofiarę, żeby dać jej możliwość...
I tych świadków, prawda? Żeby oni wiedzieli jak i potrafili zareagować.
Tak, a też wyposażyć uczniów w chociażby minimalne, podstawowe narzędzia na przyszłość. Czyli niepokoi mnie, to idę do zaufanego dorosłego. Niepokoi mnie, to zgłaszam anonimową aplikacją, chociażby tak jak mamy Reschool, czy w jakikolwiek inny sposób, ale też mogę ja różne rzeczy zrobić. Nastolatki mają dużą potrzebę sprawstwa i chęci pomocy. Ale nie tak, że ja mam rozdzielać kogoś fizycznie, albo że mam zastąpić teraz dorosłego. Nie. Tą pomocą byłoby cześć, jak się czujesz? Albo nie było cię tydzień w szkole, co u ciebie słychać? Hej, pomóc ci z matmy, bo mam rozwiązane te zadania, mogę ci powiedzieć. Wydaje mi się, że wczoraj byłaś jakaś mega przygnębiona. Chcesz jakoś pogadać o tym? Oni się wspierają, ale często mają duże obawy. Czy nie wyjdę na głupiego? Czy nie wyjdę, że się wtrącam w czyjeś życie? Czy nie zrobię krzywdy? No i tutaj dorośli są potrzebni, żeby powiedzieć. Zapytanie, jak się czujesz i wysłuchanie... jest pomocne i nikomu nie zrobi krzywdy. Tak. Jak coś cię zaniepokoi, przyjdź do mnie. Pogadamy, a ja obiecuję ci, i to jest też ważne dla świadków, że nauczyciel czy dorosły nie pobiegnie i nie, zaraz nie będzie na siłę rozwiązywał tej sprawy, bo potrzebny jest dzień, dwa, żeby się zorientować. Ktoś może też chcieć, żeby się go zapytać, a co chcesz, żebym z tym zrobił? Same ofiary mówią, chcę ci na razie powiedzieć. Chcę, żebyś mnie wysłuchała.
I na razie nic nie rób.
I na razie nic nie rób. A jak chcę, żebyś coś zrobiła, to skonsultuj to ze mną.
No, tak.
Tutaj mamy do czynienia z mechanizmami wtórnej wiktymizacji, kiedy dochodzi do ujawnienia jakiejś sytuacji. Tego, że ktoś był wielokrotnie, nie wiem, wyśmiewany, obrażany, na przykład w mediach społecznościowych. Jakiś sekret został zdradzony. To jest mega czułe. Temat wróci, bo zostanie ujawniony.
Cały czas mówimy o tym, że tutaj uwaga powinna iść na ofiarę, a nie na sprawcę.
Na grupę. Jeżeli mamy chociażby niewielkie sukcesy takie, że troszeczkę się tam poprawiło, że zastopowaliśmy, to wtedy jest szansa na to, żeby wejść z pozytywnym programem, w którym to programie wszyscy uczniowie będą mogli uczestniczyć. Stopujemy, zapewniamy bezpieczeństwo najczęściej ofiarom, i próbujemy się dowiedzieć, jak sprawa wygląda. Nie szukamy sprawcy, nie szukamy powodów winy, nie pytamy dlaczego. To jest nieistotne na ten moment. Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej, jak wyglądała ta sytuacja, czy była jakaś historia i przeszłość, a później próbujemy przedstawić i opisać uczniom, czego się dowiedzieliśmy i skonfrontować też świadków, dopytując, jak to z ich perspektywy wyglądało.
Ale powiedz, a ten sprawca, czy ci sprawcy,
tak.
No i co z nimi? Na jakieś kary muszą być?
Tak, chyba? Kary, no w takim sensie to może jest nie tylko językowa zmiana, ale konsekwencje. Konsekwencją może być konieczność podjęcia na przykład jakiegoś programu takiego osobistego. Jeżeli tak się zachowujesz, to będziesz musiał uczestniczyć w jakichś zajęciach czy dodatkowych aktywnościach. Konsekwencją może być też to, że na przykład uczniowie ci nie są dopuszczani, czy są pozbawiani różnych dodatkowych, pozytywnych możliwości. Ale tu nie ma jednego rozwiązania, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak rozumiemy to, co się działo wcześniej. Jaka była dynamika tego, jaka jest historia tej klasy. Być może to jest tak, że tam przed chwilą zaszły jakieś bardzo duże zmiany, pojawili się nowi uczniowie. Oni się nie znają, że są niezintegrowani, więc trzeba zaproponować im działania kierowane do całej klasy.
Wiesz co, tak mi się przypomina teraz. Sprzed lat taka historia, gdzieś ją wyczytałem. Rzecz się dzieje bodajże w Seattle, w Ameryce. Nastolatek zdemolował cmentarz weteranów wojennych. Mhm. To były spore straty, ileś tysięcy dolarów na tamte pieniądze, dużo. On stanął przed sądem i właściwie to on chyba, ja wiem, no powinien pójść do więzienia, ale nie poszedł do więzienia. Sędzia nakazał mu posprzątanie tego, co zrobił, co było możliwe, nie wszystko było możliwe, tam były poważne straty, ale też kazał mu przeczytać książki na temat II wojny światowej i kazał mu zobaczyć Szeregowego Ryana bodajże. I to była kara. Na początku wydawało mi się to absurdalne, ale pomyślałem sobie, dobrze, no trafi do więzienia i tyle. To jest myślenie w tych kategoriach.
Tak, bardziej. Tak, to jest jak najbardziej myślenie w tych kategoriach. To zadośćuczynienie nie musi być kierowane wprost do ofiary. Ona może nie chcieć nawet pozytywnych zachowań ze strony sprawcy, ale to może być zadośćuczynienie, zrobienie czegoś dla całej tej społeczności.
Dla społeczności, właśnie.
Współorganizowanie tego, zaangażowanie, włożenie swojego wysiłku. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy.
Przepraszam, mogę zapalić światło?
Tak.
Więcej światła.
Jak, więcej światła,
ku wiedzy.
Który,
tam jest jeszcze jedna lampka.
Nie, ja też...
Tak jest dobrze?
O jednym aspekcie takim, który teraz jest bardzo ważny dla uczniów i dla szkół, czyli o cyberbullyingu. To, co się dzieje w mediach społecznościowych. To jest gro takich zachowań, które są bardzo trudne dla wielu uczniów. W związku z tym mogą być takie działania, które wprowadzają bardzo wyraźne ograniczenia i restrykcje na korzystanie z tych narzędzi. Do tego jest potrzebne zaangażowanie całej społeczności, bo to nie działa jako indywidualna strategia. Znaczy nie będzie działać, jeżeli komuś jednemu czegoś zabronimy lub komuś będziemy doradzać, żeby nie korzystał, nie zaglądaj tam i nie patrz. Wiemy, że to nie działa. To jest efekt sieciowy. Mhm. Część jest na tyle świadoma, że wie, że są z tego straty. Część nie chciałaby wcale tak dużo poświęcać temu czasu, ale trochę nie mają wyjścia, mówią. Nie mamy wyjścia, tam wszyscy są,
wszyscy
tam jest
tak
całe
robią.
Życie, wszyscy tak robią. A zatem różnego rodzaju ograniczenia, regulacje.
No właśnie, to wystarczy, żeby wszyscy tego nie robili, czyli no trzeba, nie wiem, to chyba w wielu szkołach tak jest, że te komórki są składowane w jakimś miejscu i od czasu do czasu można z nich skorzystać.
To jest jedno ograniczenie, prawda? Takie najprostsze, sprzętowe. Drugie ograniczenia to są takie, które proponują badacze, komu zezwolić na udział w mediach społecznościowych, od jakiego wieku i z jakimi obostrzeniami. Problem polityczny i gospodarczy, no bo to są konsumenci, to są klienci wielkich biznesów zarządzających mediami społecznościowymi, ale na przykład taki psycholog Jonathan Haidt mówi o tym, że jednostkowe działania nie przyniosą żadnych skutków. To jest właśnie, mówi, ten efekt sieciowy. To nie jest jak cukier, że mogę mieć dla ciebie taką poradę, używaj go mniej i to będzie zdrowsze. Mhm. On mówi, że nie. Nie zgadzają się z nim inni badacze, chociażby Andrew Przybylski czy Sarah Jane Blackmore, ale coś w tym jest. jeżeli nie będziemy jako dorośli obecni tam, nie będziemy wprowadzać tam naszych zasad, to uczniowie sami sobie z tym nie poradzą. To znaczy zostawiamy ich na pastwę algorytmów oraz macherów od marketingu. Więc jakiś konsensus wśród dorosłych, wśród nauczycieli, decydentów powinien być. Również co do tego, z czego można skorzystać oraz jakie są konsekwencje, jeżeli korzystasz z tego niewłaściwie. Że być może, tak jak w twoim przykładzie, ten sąd, który kazał posprzątać i przeczytać, tak może być taki sąd, który powie, wyłączymy twoje dostępy. Po prostu. Bo nadużywałeś tego ze szkodą dla siebie i dla innych. I teraz my, dorośli, z jakimś autorytetem, z jakąś władzą, którą nad tobą mamy i tutaj musimy ją wykorzystać, powiemy ci, czego ci robić nie wolno. Bo długi czas pokutowało takie przekonanie, że dorośli są bezradni wobec tego, co dzieci robią w tych komórkach. Rodzicami stają się tacy, którzy też mocno zrośli się i z telefonem, i z mediami społecznościowymi, ale ciągle jest tego za mało. Ciągle
znaczy, że my dorośli coś musimy zrobić,
tak,
mówiąc krótko.
Tak.
Powinny być jakieś zasady i tak dalej, co nie oznacza opresyjnej szkoły.
Nie oznacza. Oznacza takie jasne komunikowane zasady, że tego robić tutaj nie wolno i że będą takie, a nie inne konsekwencje, jeżeli się do tego nie będziecie stosować.
Może byśmy wrócili do tej waszej aplikacji Reschool, ale jakby to przeczytać tak, jak to znaczy, czy jakby odszkołowanie.
Albo
jakby
szkoła na nowo.
Aplikacja zgłoszeniowa plus różne pomysły na warsztaty, wykłady. Powiedziałaś o tym, co w tych wykładach jest i warsztatach, rozmawiając teraz ze mną. Ale jakby tak strategicznie pomyśleć o tym stworzeniu szkoły na nowo. Większy obrazek. To jaka to powinna być szkoła?
O rany. To jest pytanie, na które ja, nie mam gotowej odpowiedzi.
Audycji,
ja mam kilka takich swoich myśli na ten temat. O kilku rzeczach już wspominałem. Po pierwsze, myślę, że polskiej szkole na pewno jest potrzebna dużo większa otwartość i tolerancja na to, że różne osoby sobie z pewnymi rzeczami nie radzą i że nie można tego przyklepywać i chować po szufladach. Że nauczyciele nie są superman i superwoman, tylko są ludźmi. I że trzeba ich wspierać i że też dopóki nie uruchomimy takich mechanizmów, które pozwolą im przeżyć różnego rodzaju trudne rzeczy i nie być za to negatywnie naznaczonym, bez takiego poczucia, że cały świat się zmówił przeciwko nim, bo i zła władza, i niskie pensje, i źli rodzice.
Ale wiesz, dużo prawdy.
Wszyscy musimy popracować nad tym, żeby to było coraz mniej obecne, ale też, żeby systemowo tych, no bo to są kluczowe osoby do rozwiązania tej...
To była taka metafora Dzikiego Zachodu i taki był film Popierajcie swego szeryfa, no to właśnie trochę jakby w tę stronę. Jedno z działań w tym waszym programie Reschool jest takie, że to są działania, które są kierowane do nauczycieli, chodzi o ich dobrostan. Żeby się nie wypalali, jak to często bywa.
I też w badaniach nad skutecznością programów przeciwdziałania przemocy wyraźnie widać, że nauczyciele, którzy po pierwsze czują się kompetentni, mają umiejętności, narzędzia, po drugie zajmują się tym problemem nie dlatego, że zostali do tego zmuszeni, tylko dlatego, że chcieli i po trzecie mają wyższą satysfakcję zawodową i dobrostan w tym obszarze zawodowym, są skuteczniejsi, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów uczniów. Po prostu. Doceniajcie swoich nauczycieli.
No właśnie, doceniajcie swoich nauczycieli.
Ale to nie chodzi o samodocenianie, to nie chodzi o to, żeby rodzic mówił świetnie, ale też, żeby był gotowy na wysiłek. Jeżeli dyrektor mówi, drodzy państwo, musimy to zrobić wspólnie, każdy z państwa proszę, żebyście porozmawiali z dziećmi i żeby takie i takie zasady, na przykład co do tych komórek wprowadzić. No przecież ten dyrektor sam tego nie zrobi, ci nauczyciele też tego nie zrobią. Nikt z tym problemem sobie sam nie poradzi.
To numer dwa. Dalsze punkty manifestu.
Spójrzmy w lustro, to znaczy bez dobrych społecznych rozwiązań, które będą zapobiegały wykorzystywaniu rozwiązań przemocowych, nie uzdrowimy tej szkoły, no bo ona jest po prostu zanurzona w tym systemie, w jakim my jesteśmy. To jest emanacja społeczeństwa i ono taką chce lub nie chce, ale ma szkołę, jaką dopuszcza. Oraz dopuśćmy w naszym myśleniu to, że ta szkoła może wyglądać inaczej, że może być bardziej różnorodna, że może być bardziej prawdziwie samorządna, czyli poprowadzona, pokierowana przez dyrektora, rodziców, tych ludzi, którzy tam są, że oni wiedzą, co jest im potrzebne. No a z punktu widzenia badań edukacyjnych i nauki, no to nie fundujmy sobie takiego rollercoastera. To znaczy co roku, czy co dwa, czy co trzy wprowadzane zmiany utrudniają bardzo pracę.
To są liczby i cyfry, ale wystarczy uruchomić trochę wyobraźnię, może też poczuć, jak to było z nami albo z naszymi dziećmi. 31% dzieci w polskich szkołach mówi, że nie ma ani jednej osoby w tej klasie, na którą mogłabym liczyć, to się po prostu serce ściska. Jeżeli mamy taką szkołę, to jest przerażające i trzeba coś z tym zrobić koniecznie.
Tak, ale też zastanówmy się, czy gdybyśmy my jako dorośli zadali sobie takie pytanie, to jakbyśmy na nie odpowiedzieli? I jakie mamy...
Czy ja mam wokół siebie...
Tak. No bo to jest złudzenie, no oni są przecież w grupie, są razem, no to na pewno ktoś jest. Ja jestem w pracy przecież, mam tylu współpracowników, mam tylu znajomych. Ale jak zadaję sobie to pytanie, czy mogę się do kogoś zwrócić w takiej, a nie innej sprawie, w jakiej? Czy ten ktoś będzie miał dla mnie czas? To jak sobie na nie odpowiem? To się przekłada na relacje między uczniami, ale też przekłada się na relacje między uczniami, a ich rodzicami, ich nauczycielami. Czy oni mają czas? Czy to, co robią i jak funkcjonują na co dzień, podpowiada takiemu 12-latkowi albo takiej 14-latce, że jeżeli ona przyjdzie do tego dorosłego, mając problem, dukając, spuszczając wzrok, wyłamując sobie palce, bo nie wie, jak o tym ma powiedzieć, to czy ten dorosły zniecierpliwi się po 30 sekundach i powie, no mów wreszcie, Grzesz, o co ci chodzi, bo ja nie mam czasu. I jak już coś usłyszy, to poleci nieprzytomnie i zacznie rozdmuchiwać sprawę. Czy zostawi przestrzeń na to, żeby to usłyszeć, żeby wstrzymać swoją złość, swoją frustrację, swoje poczucie winy, próbą zatupania aktywnością, która nie prowadzi do rozwiązania, tylko usłyszy. To jest tak jak i w związkach, i w przyjaźniach, we wszystkim. Żeby ta dziewczyna, ten chłopak, ta moja uczennica, ta moja studentka mogła powiedzieć, jeżeli ja będę zniecierpliwiony, będę mówił, no pani Igo, mamy terminy, nie zda pani. No może tak, ale może ona teraz jest, nie wiem, w kryzysie, rozpoczęła się jej choroba, jej matka umiera, jej ojciec ma... No to ja muszę sobie tą przestrzeń zostawić. Tak samo jest w szkole i uczniowie to wiedzą. I mówią o tym, jak się ich popyta. My to mamy dobrze, bo mamy panią, do której możemy przyjść. Ona ma dla nas cukierki, ha, 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 mówią wielkie chłopy, czwarta klasa szkoły ponadpodstawowej. Ale oni sobie to cenią, bo przy okazji, że się dostanie cukierka, to też jeszcze można coś usłyszeć i można powiedzieć. Można nic nie mówić, ale można też usłyszeć, co powiedział kolega i co wychowawczyni odpowiedziała. Jest ta przestrzeń, która jest bezpieczna, bo ona nie jest zagospodarowana przez konflikt. Bo czym innym jest oczywiście to, że ta ich nauczycielka, ta ich wychowawczyni, ten psycholog też może różne rzeczy od nich wymagać. Jedno z drugim oczywiście. Tylko, że jeżeli ja chcę usłyszeć tego ucznia, to muszę przestrzeń zrobić. Przestrzeń mam na myśli i psychiczną, i czas, i fizycznie. I to jest jeszcze jeden z takich elementów. To znaczy taki wymiar szkoły, czy ona jest bezpieczna. Nie tylko poprzez to, że są oznaczenia na ścianach, ale bezpieczna i daje szansę na spokojne porozmawianie. Ten nauczyciel ma miejsce, gdzie może przysiąść sobie z uczniem i pogadać. Dyrektor ma gabinet, który nie wygląda jak twierdza, tylko jak miejsce, do którego można przyjść i powiedzieć, bo ja to dzisiaj dostałem 5. Świetnie, to widzę, że wreszcie się rozsmakowałeś w literaturze.
Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Mam wstać. Dankę za śmietankę. To był Radosław Kaczan. Warto posłuchać kogoś mądrego, prawda? Dziękuję. Dziękuję Państwu. Sporo było mowy o wsparciu, więc dziękuję Wam, o szlachetni patroni i szlachetne patronki, za wsparcie, K3. Najserdeczniej dziękuję Monice Wejman i Zofii Dzik. Zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał się uszlachetnić i wspierać ten nasz podcast. No i Do zobaczenia na szlaku. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Państwa. Dariusz Bugalski. No i Stanisław Sojka. Na koniec. Na temat. No i z przesłaniem.
Za opiekę, za ciepło rodzinne i płótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, pliki wakacji i nerwy w ubikacji. Oj, czyzny kochać trzeba i szanować, i pieptać flagi i pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać na godło. Cześć, gdy uciekasz z kryzie pod mój parasol, tak strasznie leje i mokro wszędzie. Dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Chodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Oj, czyznę kochać trzeba i szanować, i deptać flagi, i pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło.